Także dzisiaj pomówimy sobie o 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Sobie to podpalę, żebym miał podpowiedzi. 24 rozdział omówię tak krótko, dlatego że będziemy mówić o przypowieści pewnej, jeszcze nie chcę zdradzać jakiej, do tego dojdziemy. Natomiast będzie to odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa i od tego, jak mamy się, i na temat tego, jak mamy się przygotować do tego czasu, jak postępować. Także, ale może na początek się pomodlę. Ojcze, proszę Cię, pobłogosław nas, pobłogosław ten czas i daj nam, Panie, mądrość, daj mi, Panie, mądrość i używaj mnie, proszę, żebym jak najlepiej wytłumaczył to, co zamierzam wytłumaczyć i proszę, Panie, dotykaj serc tych, którzy słuchają i działaj, Panie, w naszych sercach na co dzień. Amen. No. Także Biblia niejednokrotnie przestrzega o powrocie Chrystusa. Wiemy, że chrześcijanie wcześniej wielokrotnie sobie przypominali na ten temat, o tej sprawie w listach i w Ewangelii. I mamy wiele dowodów tego w Piśmie Świętym. Na przykład w liście do Hebrajczyków autor mówi, że tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Czyli widzimy tu takie wyraźne stwierdzenie, że drugi raz ukaże się bez grzechu tym. Czyli wiemy, że to się na pewno stanie. To jest pewne. I z kolei w Ewangelii Mateusza znajdziemy stwierdzenie, jak to się wydarzy. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ewidentnie tutaj ewangelista wskazuje nam, że nie będzie to wydarzenie jednorazowe, znaczy, że będzie to wydarzenie jednorazowe, będzie to wydarzenie ogólnoświatowe. Jezus nie wróci tylko dla Legionowa, tylko dla całego świata. I jeszcze w innym miejscu Biblii dowiadujemy się więcej na temat tego, kiedy się to wydarzy. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której się Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli widzimy, że nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Nie mamy pewności i właśnie w konsekwencji tego, że nie mamy pewności, spotykamy się z bardzo różnymi podejściami do dnia powrotu Chrystusa. Podobnie jak spotykamy się z ludźmi, którzy modlą się o znalezienie pracy, ale nie przeszukują ogłoszeń pracy, tak samo niektórzy zaprzestają czynienia czegokolwiek, co powinni czynić i po prostu czekają na Pana. Natomiast Pismo Święte wspomina wielokrotnie temat ponownego przyjścia Chrystusa. Ponad 1500 fragmentów w Starym Testamencie. Nie 1500 wersetów, tylko 1500 fragmentów Starego Testamentu. To są testamenty mówiące o zapowiadające ponowne przyjście Mesjasza. Drugie. A także 1 na 25 wersetów Nowego Testamentu mówią o powrocie. Pomiędzy spodziewaniem się powrotu Jezusa, a wiedzą o tym, że przyjdzie Chrystus, istnieje ogromna różnica. Jezus powiedział, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Czas, kiedy On powróci, nie został nikomu objawiony i dopóki On nas do siebie nie weźmie, no właśnie, co powinniśmy robić? W tym miejscu z pomocą przychodzi do nas przypowieść o 10 pannach i przypowieść o talentach, o której, jeżeli Bóg pozwoli, to będziemy mówić za tydzień, o przypowieści o talentach. Natomiast zanim przejdziemy do samej przypowieści, chciałbym Was wprowadzić w taki kontekst rozdziału 24, a potem rozdziału 25, bo w 25 znajduje się ta przypowieść. I na początku 24 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy o historii, gdzie Jezus wychodzi ze świątyni i podchodzą do Niego uczniowie. Pokazują Mu zabudowania świątynne. Następnie uczniowie podchodzą do Jezusa, podczas gdy On siedzi na Górze Oliwnej i pytają Go o czas i znaki Jego ponownego przyjścia i końca czasów. Jezus opowiada swoim uczniom o zagrożeniach w postaci fałszywych Chrystusów, którzy przyjdą, którzy będą zwodzić lud Boży Mówi też o wojnach, głodzie, trzęsieniach ziemi i o wielu innych znakach. Mówi o wypełnieniu proroctw, które zapowiedziane były przez starotestamentowych proroków. Generalnie cały ten rozdział jest przepełniony proroctwami Jezusa i podnosi tematykę końca czasów. Natomiast dziś nie chcę wchodzić zbyt głęboko w samą kwestię końca czasów, ale skupić się na rozdziale kolejnym, czyli 25, czyli tym, w którym znajduje się sama przypowieść o pannach. Dlaczego? Dlatego, że gdy Jezus wyszedł z tej świątyni, podeszli do Niego uczniowie, poszli na Górę Oliwną i tam podeszli znowu do Jezusa, była dłuższa rozmowa. Ta rozmowa ciągnie się do końca 25 rozdziału. Czyli przypowieść o pannach jest zaraz po tym, w historii, jest zaraz po tym, jak Jezus opowiadał im te wszystkie proroctwa. Czyli to była świeża sprawa. Minęło kilka minut, kilka godzin, nie wiadomo, ale to był jeden dzień. To była jednorazowa sytuacja. Więc chciałbym was zachęcić do tego, żeby najpierw skupić się na przypowieści w taki sposób, jakbyśmy tam byli. Czyli skupmy się na tym, jakby to była prawdziwa historia i o co w niej może chodzić. Zrozummy kontekst historyczny, zrozummy kontekst Jezusa, albo to, w jaki sposób mogli zrozumieć ją uczniowie. Dopiero potem będziemy się zagłębiać w to, w jaki sposób ona się przekłada na naszą rzeczywistość, w której my żyjemy. Więc przeczytam przypowieść teraz. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 zaś z nich było głupich, a 5 roztropnych. Głupie bowiem wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś zabrały oliwę w zbiorniczkach wraz ze swoimi lampami. A gdy pan młody zwlekał, wszystkie zdrzemnęły się i posnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: oto pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy ocknęły się wszystkie te panny, poprawiły swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do roztropnych: dajcie nam z waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. A roztropne odpowiedziały: by nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy zaś one odeszły kupić, przyszedł pan młody, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły i pozostałe panny i mówiąc: panie, panie, otwórz nam. A on odpowiedział: zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Na początku tej przypowieści spotykamy 10 kobiet, z czego część z nich jest mądra, a druga część nie. W oryginalnym tekście użyto słowa, które dzisiaj tłumaczy się jako dziewice, czyli w tym kontekście to będą młode dziewczyny, które były na wydaniu, czyli w wieku przedmałżeńskim. I to słowo nie zostało użyte w celu podkreślenia ich braku aktywności seksualnej, chociaż to nam dzisiaj sugeruje to słowo, bo dzisiaj dziewice są używane w zupełnie innym kontekście. To słowo jest użyte po to, żeby podkreślić ich relacje z oblubieńcem, z tym panem młodym. To znaczy, że coś je łączyło z tym mężczyzną. A to, co to było, to była chęć założenia wspólnej rodziny. Obraz, którego używa Jezus w tej przypowieści, bardzo dokładnie odzwierciedla zwyczaje weselne w pierwszym wieku w Palestynie. Jak to wyglądało? Powitalna procesja eskortowała nowożeńców z domu panny młodej na wielki bankiet w domu pana młodego, a o niezbyt sprecyzowanej godzinie. Chodzi o to, że zostały zawarte już zaślubiny prawne, byli małżeństwem, natomiast wracali do swoich rodziców jeszcze, gdzie trwały przygotowania do wesela i dopiero potem wędrowali na bankiet. I nie było to konkretnie sprecyzowane, o której godzinie, natomiast wiemy, że było to przeważnie koło południa, same zaślubiny, natomiast impreza była wieczorem. I dopiero gdy się zebrało cała wieś, cała miejscowość, to wtedy dopiero zaczynano imprezę. I pochodnie bądź lampy oświetlały drogę w ciemności. Chodziło o to, że te kobiety wychodziły do domu pana młodego na ten bankiet, natomiast było już ciemno, więc miały ze sobą lampy. Te roztropne miały oliwę, żeby nie zabrakło tego oleju do lampy. Natomiast jeszcze nie mówimy teraz o przypowieści, tylko w samym kontekście historycznym, że brano ze sobą oliwę po to, żeby móc ją dolewać do lampy, żeby całą drogę móc mieć światło dookoła siebie i widzieć, gdzie się idzie w ogóle. No i teraz wszystkie te druhny, ponieważ mamy teraz sytuację taką, że jest jedna panna młoda, są druhny, tak? I muszą wziąć odpowiednią ilość tej oliwy, żeby im nie zabrakło, żeby im się nie skończyła. Więc i teraz wracając do przypowieści, w której mowa jest o 10 pannach. Nie o jednej pannie 10 druhnach, tylko o 10 pannach, w których każda z nich jest opisana tak samo poza jednym faktem, że połowa z nich była głupia, połowa z nich była mądra. Tutaj proporcja nie ma znaczenia, ponieważ ona nic nie odzwierciedla dla nas w rzeczywistości. Po prostu część z nich była głupia, część była mądra. W tym punkcie przypowieści dowiadujemy się, że oczekiwanie na Pana Młodego okazuje się na tyle dłuższe, że wszystkie zasypiają. W końcu o północy panny są pobudzone krzykiem. Idzie Pan Młody, wyjdźcie mu na spotkanie. I w tym momencie rozpoczyna się tragedia tej niemądrej części dziewcząt. Zrozumiały, że nie mają wystarczająco oliwy. Oczywiście mądre kobiety znowu postępują mądrze, nie dzieląc się z pozostałymi. Nie ma w tym nic egoistycznego, to czysta roztropność. Dlaczego? No bo jak wszystkim zabraknie, to już się nie spotykamy z tragedią, tylko z katastrofą po prostu. Gdzie żadna z nich nie spotka oblubieńca i wszystkie pozostaną w ciemności. Nie dotrą na wesele, żadna z nich. Wesele się nie odbędzie. I teraz wracamy do kontekstu historycznego, ponieważ na takich weselach, które odbywały się dla całej miejscowości, to co dziś nazywamy sklepem, pozostawało tak długo otwarte, jak długo mogli potrzebować tego ludzie. Więc te dziewczęta powinny były udać się do handlarzy, żeby dokupić tej oliwy. Zresztą tak właśnie doradzają im mądre kobiety. Jednakże ta dodatkowa wycieczka po oliwę trwa za długo. Głupia część kobiet przegapia spotkanie z oblubieńcem, procesję, przybycie na wesele. Drzwi domu weselnego zostają zamknięte, prawdopodobnie bez możliwości otwarcia je z zewnątrz przez jakiegoś intruza. No i mamy taką sytuację, że zaginione dziewczyny z nowymi zapasami w końcu docierają do domu Pana Młodego. Błagają o pozwolenie na wejście. Natomiast oblubieniec odmawia. I teraz sądzę, że należy w tym miejscu dodać, że ta przypowieść była mówiona uczniom Jezusa, a oni znali kontekst, znali swojego Pana i dotykało ich to bardziej niż nam może się to wydawać. To była bardzo emocjonalna przypowieść. My też dzięki Biblii możemy poznać ten kontekst. I w odniesieniu do 24 rozdziału ten oblubieniec jest jedynym. Ten oblubieniec w tej przypowieści jest jedynym. Nie ma innego oblubieńca. To wesele, na które one się spóźniły, było jedyne. Więcej wesel już nie będą miały. Te kobiety, można by dodać, nie będą miały więcej okazji, bo nie ma innego oblubieńca i nie będzie. Oczywiście przypowieść nie zawiera takiego sprostowania, tak? Na końcu Jezus tego nie mówi. Ale ta przypowieść, to sprostowanie zawierało już przed sobą, bo on najpierw o tym mówił, a dopiero potem była przypowieść. Więc uczniowie to wiedzieli. Uczniowie tak ją rozumieli. Prawdopodobnie. Dla uczniów było jasne, że te kobiety czeka niebezpieczeństwo. Bo teraz znowu wracamy do kontekstu historycznego. Jako samotne kobiety w tamtych czasach, bez męża, kto ma je obronić? Kto ma je utrzymać? Są narażone na niebezpieczeństwo, na gwałt, na złe traktowanie, na śmierć. Jezus opowiadał o tym, opowiadał dopiero co swoim uczniom, co czeka ludzi na końcu czasów. W tym momencie uczniowie rozumieją, że te kobiety stoją w śmiertelnym niebezpieczeństwie po prostu. Więcej oblubieńców nie będzie? Czeka je samotne życie, czyli śmierć. Mimo, że między wersami nie widzimy zbyt wiele bezpośrednich emocji, podczas rozmyślania nad tą przypowieścią jak najbardziej nas dotyka. I słusznie. Więc jaka nauka płynie z tej przypowieści? Widzimy, że powtórne przyjście Jezusa zastanie Kościół jako ciało jedno mieszane. Ciało, które zawiera w sobie zarówno ludzi dobrych, jak i złych. Przygotowanych i mądrych, jak i ludzi niegotowych, niemądrych, nieroztropnych. Nienawróconych prawdziwie. Mówię teraz o ciele tym widzialnym, które my widzimy, czyli tym Kościół, który my widzimy. Kościół porównywany jest do 10 panien, z których każda miała lampę. Każda miała lampę. Ale tylko część z nich miała odpowiednią ilość oliwy. Wszystkie twierdziły, że mają na uwadze jeden cel. Ale jedynie część z nich była naprawdę mądre, pozostałe były po prostu głupie. Widzialny Kościół zostaje w takim samym stanie. Wszyscy zostali ochrzczeni w imię Chrystusa, ale nie wszyscy naprawdę usłyszeli Jego głos. I nie poszli za Nim. Wszyscy nazywają się chrześcijanami, wszyscy twierdzą, że są wyznawcami religii chrześcijańskiej, ale nie wszyscy mają w swoich sercach Jezusa i żyją z Jego nauczaniem. Nie wszyscy są tymi, dla kogo się podają. Pan Jezus mówi nam, że tak właśnie będzie, kiedy On wróci. W przypowieści widzimy, że te panny zostały zaskoczone przez okrzyk. Okrzyk osoby, która oznajmia o przyjściu oblubieńca. Oto Pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Okrzyk ten symbolizuje trąbę, o której Jezus mówił uczniom chwilę przed przejściem do przypowieści, gdy opisywał nadejście końca czasów i pośle aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Mimo wszystkich naszych kazań, modlitw, rozmów, nauczania, wyjazdów misyjnych, ewangelizacji, w naszej ojczyźnie wielu umrze. Wielu umrze za swoje grzechy i upadki, bo się nie nawrócą. Wiemy z tej przypowieści, że powrót Jezusa bez względu na to, kiedy nastąpi, zaskoczy ludzi. Boleśnie przekonały się o tym panny w przypowieści, gdzie przyjście na ulubieńca nastąpiło o północy. O północy, czyli najmniej oczekiwanym momencie dnia. Kto by się spodziewał, że o północy przyjdzie ktoś? Tak samo będzie z przyjściem Jezusa. Znajdzie ogromną ilość ludzi w niewierze, grzechu i nieprzygotowaniu duchowym. Pogoń za przyjemnościami i odnajdywaniem samego siebie, własnym rozwoju, jak to nazywają, takim, który nie uwzględnia rozwoju duchowego, będzie pochłaniać ludzi tak samo, jak to się dzieje dziś. Bogaci będą żyć wystawnie, biedni narzekać i aspirować do bogactwa. Kaznodzieje nadal będą wzywać do opamiętania, a ludzie będą odkładać podjęcie decyzji o pójściu za Chrystusem. W środku tego wszystkiego pojawi się nagle sam Pan Jezus Chrystus. W chwili, o której nie pomyśli żaden człowiek, świat zostanie wezwany, by przerwać wszystkie swoje zajęcia i stanąć przed Jego Panem. Widzimy, że kiedy Pan powróci, zbyt wielu zbyt późno zrozumie wartość zbawienia przez Jezusa Chrystusa. W przypowieści część z tych kobiet nie była przygotowana. To znaczy, że nie zrozumiały powagi swojej sytuacji, nie zrozumiały powagi tej sprawy i zachowały się nieodpowiedzialnie, nie biorąc ze sobą zapasów oliwy. Panny niemądre prosiły roztropne panny o podzielenie się olejem, ale jak już wiemy, nie zgodziły się. Jezus w ten sposób pokazuje nam, że duchowe przygotowanie na spotkanie z Nim nie może być przeniesione na innego człowieka. W żaden sposób na drugą osobę tego nie przyniesiemy. Nie może być pożyczone, nie może być rozdzielone. Jest to własna, niepodzielna cnota. Każdy jest odpowiedzialny za samego siebie. Po czasie, gdy panny wróciły z tą oliwą, było już za późno. Drzwi zostały zamknięte. Stały pod drzwiami i krzyczały: Panie, Panie, otwórz nam! Błaganie tych kobiet odzwierciedla zapowiedź Jezusa w 7 rozdziale, 21 wersecie. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Jeśli mielibyśmy przełożyć konkluzję tych nieroztropnych kobiet na praktyczne rady dla nas, można by powiedzieć, że symbolizują one niedoszłych uczniów. Tych, którzy nie doszacowali kosztu uczniostwa. Tych, którzy są rzekomymi uczniami, chodzą do kościoła, ale porzucają swój rozwój, gdy spotykają trudności lub nie wygląda to tak, jak im się podoba, nie wygląda to tak, jak chcieli, żeby im to wyglądało, tak? Na przykład okazuje się, że trzeba zerwać z grzesznym życiem. Źle zrozumieli naukę Jezusa. Te nierozsądne niewiasty są tymi ziarnami, które padły na płytką glebę, wystrzeliwując w górę, ale gdy wyzeszło słońce, zostały spalone, bo nie miały korzenia. To jest z przypowieści o siewcy, 13 rozdział, 5 werset. Co warto dodać, oblubieniec nie mówi: już Cię nie znam, ale kiedyś Cię znałem. nie mówi tego w ten sposób. On mówi, nie znam cię, nigdy cię nie znałem. Nie jest to obraz utraty zbawienia. Te kobiety nie utraciły zbawienia. Te kobiety nie były zbawione. Ci uczniowie nie byli zbawieni. Nie byli prawdziwie nawróceni. Natomiast gdy zaś one odeszły kupić, przyszedł Pan młody. I te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Na końcu widzimy piękną prawdę, że gdy Chrystus powróci, prawdziwi chrześcijanie, ci, którzy wytrwają, ci, którzy wierzą, otrzymają obfitą zapłatę. Gdy przyszedł oblubieniec, te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zamknięto. Tylko prawdziwie obmyci krwią pojednania z Bogiem, którą Jezus Chrystus przelał za nich na krzyżu, tylko ci, odziani w sprawiedliwość Chrystusa, odnowieni przez Ducha Świętego, oni spotkają swojego Pana i zasiądą do weselnej uczty baranka, by już jej nigdy nie opuścić. Drzwi zostaną zamknięte na wszelki ból i cierpienie. Zamknięte dla złego, niegodziwego świata, zamknięte na diabelskie pokusy, na wszelką wątpliwość i strach. Zamknięte po to, by już się nigdy nie otworzyć. I to koniec. Dziękuję. Amen.